Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Prawennie obraduje Komisja Mieszana Dialogu Teologicznego Katolicko-Prawosławnego.
Poruszane na tym forum zagadnienia przedstawia współsekretarz komisji, prałat Eleuterio Fortino.
Trwająca obecnie kapituła generalna Urszulanek Unii Rzymskiej to temat rozmowy z przełożoną polskiej prowincji tego zgromadzenia, siostrą Ewą Dziurą.
Głos obywateli Unii Europejskiej na temat budżetu to tytuł cyklicznej audycji księdza Bogusława Trzeciaka.
9 października na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Problem pojmowania Kościoła to główny temat rozpoczętego wczoraj wieczorem w Rawennie 10. Zgromadzenia Plenarnego Międzynarodowej Komisji Mieszanej do spraw dialogu teologicznego między Kościołem Katolickim a Cerkwią Prawosławną. W spotkaniu uczestniczą oficjalni przedstawiciele obydwu stron, w tym różnych ośrodków prawosławia. Jego współprzewodniczącymi są kardynał Walter Kasper oraz metropolita Pergamonu Ioannis, reprezentujący patriarchat ekumeniczny w Konstantynopolu. Wśród przedstawicieli strony katolickiej jest m.in. arcybiskup Alfons Nosol z Opola, a prawosławnej ordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej arcybiskup Jeremiasz. Spotkanie trwać będzie do przyszłego poniedziałku. O poruszanych w jego trakcie zagadnieniach mówi współsekretarz komisji prałat Eleuterio Fortino.
Kontynuujemy rozmowę rozpoczętą przed rokiem w Belgradzie na temat sformułowany następująco: konsekwencje eklezjologiczne i kanoniczne sakramentalnej natury Kościoła. Chodzi o kwestię komunii kościelnej, soborowości i władzy. W Belgradzie w znacznej części przedyskutowano dokument oraz podjęto rozważania na temat soborowości i synodalności w Kościele na poziomie lokalnym i regionalnym. Aktualnie podjęto studia nad soborowością i władzą w Kościele na poziomie powszechnym. Pociąga to za sobą studium tematu soborów ekumenicznych jako władzy w Kościele powszechnym oraz roli biskupa Rzymu we wspólnocie kościołów.
Jak zdaniem księdza prałata przebiega dialog katolicko-prawosławny? Czy istnieją jakieś szczególne punkty stwarzające nadzieję na postęp?
Mamy oczywiście nadzieję na podjęcie na obecnej sesji w sposób ogólny problemu władzy w Kościele na poziomie powszechnym, gdyż chodzi o postęp w rozmowach. Najprawdopodobniej podczas obecnego posiedzenia nie zostanie wyczerpany temat roli papieża w Kościele. Trzeba jednak rozważyć ewentualne wspólne uzgodnienia, w nawiązaniu do których można by dyskutować ten problem. Już w pochodzącym z roku 1988 dokumencie z Nowego Walaamu w Finlandii powiedziano, że temat prymatu w całym Kościele, a zwłaszcza prymatu biskupa Rzymu, można by podjąć w perspektywie komunii między kościołami lokalnymi. Jeśli podążymy w tym kierunku, można mieć nadzieję na postępy we wzajemnym zrozumieniu oraz uzyskanych uzgodnieniach.
Co robić, żeby katolicy i prawosławni lepiej się rozumieli?
Nasz dialog wskazał na dwa aspekty: wymiar miłości oraz wymiar teologiczny, który jest właśnie zadaniem naszej komisji mieszanej. Dialog miłości rozwinął się bardzo korzystnie i stworzył warunki do postępów także w dialogu prawdy, w dialogu teologicznym. Obecnie w owym dialogu miłości uczestniczy wiele kościołów lokalnych. Prasa donosi o inicjatywach zmierzających do nawiązania kontaktów przez diecezje katolickie i prawosławne oraz przez wydziały teologiczne obydwu wyznań. Ostatnio we wrześniu na greckiej wyspie Tinos odbyło się spotkanie Instytutu Duchowości Franciszkańskiej Papieskiego Uniwersytetu Antonianum oraz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Arystotelesa z Salonika. Do pogłębienia wzajemnych relacji mogą się też walnie przyczynić badania naukowe i działalność dydaktyczna prowadzona w specjalistycznych instytutach teologicznych, katolickich i prawosławnych. Istnieją więc, jak to zostało wyrażone, braterskie relacje między kościołami, także z udziałem protestantów, jak to miało miejsce podczas III Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego w Sybinie. Było ponadto szereg innych inicjatyw tego typu, zmierzających do zacieśnienia braterskich relacji i wzajemnej pomocy. W obrębie Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan istnieje Katolicki Komitet Współpracy Kulturalnej z Kościołami Prawosławnymi, który funduje wyznawcom prawosławia stypendia dla studiów specjalistycznych na katolickich wydziałach teologicznych. Także i to służy lepszemu wzajemnemu zrozumieniu.
Czy lepsze zrozumienie katolików i prawosławnych może też sprzyjać dialogowi z kościołami protestanckimi?
Kiedy otwarto dialog teologiczny katolicko-prawosławny w 1979 roku, gdy Jan Paweł II odwiedził patriarchat ekumeniczny i poinformowano o utworzeniu komisji mieszanej oraz podano nazwiska jej członków, wyrażono jednocześnie nadzieję, że dialog ten będzie sprzyjał także rozmowom prowadzonym przez Kościół katolicki z innymi kościołami i wspólnotami kościelnymi. Miało to też ułatwić dialog poszczególnych kościołów między sobą w przypadkach, gdy nie był weń zaangażowany Kościół katolicki. Sądzę, że słusznie byłoby rozwijać wizję takiej jedności katolików i prawosławnych, która respektowałaby jedność w wierze, sakramentach i organizacji hierarchicznej. Wpłynęłoby to przynajmniej na wymogi, jakie się będzie stawiać we wszystkich innych rodzajach dialogu.
Mówił podsekretarz Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan, prałat Eleuterio Fortino. W Rzymie obraduje kapituła generalna Urszulanek Unii Rzymskiej. Podsumowuje ona 6 lat działalności zgromadzenia. Ma także dokonać wyboru nowych władz. Wśród uczestniczek kapituły jest przełożona prowincjalna polskich Urszulanek, siostra Ewa Dziura.
Główne tematy, które do tej pory pojawiły się na kapitule, to życie wspólnotowe. Obecnie drugi etap. Zastanawiamy się nad aspektem naszej tożsamości urszulańskiej, jaką jest międzynarodowość. Rozeznajemy, że w obecnej sytuacji w świecie, który jest światem z jednej strony dążącym do globalizacji, z drugiej w różny sposób bardzo podzielonym, rozbitym, zdezorientowanym, widzimy potrzebę świadectwa dawanego przez życie wspólnotowe samo w sobie. Owszem, myślimy też o naszej misji, ale rozeznajemy wagę świadectwa wspólnoty, wspólnot zakonnych, konkretnie urszulańskiej wspólnoty. 107 lat liczy nasza Unia Rzymska, zawiązana na prośbę papieża Leona XIII, który widział taką potrzebę, żeby urszulanki dużych, autonomicznych klasztorów w świecie połączyły się, bo potrzebowały pomocy i teraz jak gdyby na nowo, po raz pierwszy, odważa się powiedzieć, odkrywamy piękno międzynarodowości i potrzebę tego, byśmy jeszcze bardziej wzmocniły nasze wysiłki, by być razem w podzielonym świecie, dawać świadectwo jedności. Już to jest naszą misją na przyszłość, ale także by wspomagać siebie w pełnieniu naszej urszulańskiej misji przez bardzo różne formy wychowania. One się różnią w zależności od kraju, od potrzeb. Pracujemy z najuboższymi, pracujemy z młodzieżą, która pochodzi z usytuowanych rodzin. Cieszymy się naszą międzynarodowością tu w tej wspólnocie 82 sióstr z wielu krajów i głębiej jakby wchodzimy w to doświadczenie naszej międzynarodowości. Czujemy też, że jako Instytut Międzynarodowy możemy dawać świadectwo właśnie dzięki temu, że w skład naszego zgromadzenia wchodzi 33 kraje, 26 prowincji i zastanawiamy się, w jaki sposób możemy być czytelnym znakiem jedności w podzielonym świecie.
Czy są jakieś konkretne postulaty? Warunki są różne w każdym z tych krajów i pewnie też różne wyzwania.
W naszej misji, która jest misją nauczania i wychowania, staramy się zwracać uwagę na przekazywanie młodzieży przede wszystkim nadziei. Staramy się wychowywać młodych do życia w prawdzie, podejmowaniu odpowiedzialności za własne życie i za życie innych. I to odczytujemy jako wyzwanie dla nas na ten czas.
Siostry po okresie komunizmu mogą obecnie na nowo żyć swoim charyzmatem. Jak ten charyzmat staracie się realizować?
Nasza założycielka, święta Aniela Merici, nie zostawiła nam konkretnych wskazań co do tego, co mamy robić. Naszym charyzmatem jest po prostu bycie osobą konsekrowaną. Podkreślamy bardzo naszą osobistą relację z Jezusem Chrystusem, a naszą misją jest wychowanie i nauczanie w różnych formach. W Polsce prowadzimy szkoły i prowadziłyśmy po wojnie znacznie więcej. Obecnie mamy 7 szkół w Polsce i tam koncentruje się nasza misja wychowywania i nauczania młodzieży.
Jak udaje się dbać o tożsamość katolicką tych szkół, a równocześnie o wzrost w wielu płaszczyznach poszczególnych osób?
Nasze szkoły mają programy opracowywane wspólnie, mają one oczywiście charakter katolicki. My też zastanawiamy się i wypracowujemy swój własny urszulański program wychowywania młodzieży. I w naszych szkołach oprócz nauczania kładziemy duży nacisk na wychowanie. Wychowanie do pełni człowieczeństwa, zarówno rozwój ludzki, osobowy, jak i też przygotowanie do życia w rodzinie, rozeznanie powołania. Wyzwaniem dla nas jest teraz sekularyzacja. Wpływ sekularyzacji odczuwamy również w naszych szkołach.
W Polsce przynajmniej odczuwamy wyraźnie problem kryzysu powołań do zgromadzeń żeńskich. Czy siostry dostrzegają coś takiego, że zwłaszcza dziewczęta, które pewnie stanowią większość uczniów w szkołach sióstr, obierają drogę życia zakonnego, czy to wpływa właśnie na ich kształtowanie się ideału, również na kształtowanie rzeczywistości społecznej w Polsce?
Na pewno to ma ogromny wpływ na podstawy, późniejsze też wybory podejmowane przez młodych. Odczuwamy to, że to, co dzieje się teraz w Polsce, wpływ sekularyzacji, ma ogromny wpływ przede wszystkim na rodziny. Z rozbitych rodzin czy z rodzin niepełnych z powodu tego, że rodzice wyjeżdżają za granicę w celach zarobkowych, przychodzą młodzi, którzy mają większe kłopoty emocjonalne niż wcześniej i to ma wpływ na ich postawy, a także myślę, że to jest jeden z głównych powodów, dla których trudniej im jest podjąć decyzję o podjęciu życia zakonnego czy kapłańskiego.
Siostry podejmują także pracę poza Polską. Gdzie są polskie urszulanki?
Polskie urszulanki pracują w Senegalu, Peru, Grecji, Chile. To te 3 kraje, w których podejmujemy misję wraz z naszymi siostrami z innych krajów.
Może zwłaszcza Ukraina jest tutaj sytuacją szczególną, ponieważ wymaga pewnie innego wysiłku niż w krajach, gdzie ta obecność jest już zakorzeniona. Od jak dawna, siostry, jesteście i co robicie?
Na Ukrainie pracujemy od 19 lat. I charakter naszej pracy na Ukrainie różni się od charakteru pracy podejmowanej w Polsce. Tam jesteśmy jak gdyby bardziej wtopione w parafię. Współpracujemy z księżmi, przygotowujemy do sakramentów, począwszy od sakramentu chrztu. Prowadzimy też katechezę w szkołach. W Kijowie jedna nasza siostra uczy matematyki w szkole państwowej, co jest dla nas pozytywnym znakiem otwarcia też szkół wobec zgromadzeń zakonnych. I można powiedzieć, że tam jesteśmy siłą faktu, tak jak powiedziałam, wtopione w parafię.
Czy są też jakieś plany, żeby tam jakoś istnieć już bardziej zgodnie z charyzmatem?
Podejmujemy już pierwsze kroki. Na razie jest to trudne z różnych powodów personalnych, finansowych. Mamy już rodzaj świetlicy, którą prowadzimy, ale to są naprawdę początki i droga jest jeszcze daleka.
Mija w tym roku 150 lat od pobytu w Polsce, 200 lat od kanonizacji założycielki. Jakie te 2 daty nasuwają refleksje? Za co może warto dziękować Panu Bogu?
Jubileusz zawsze jest okazją do spojrzenia wstecz i do dziękowania Bogu przede wszystkim za to, że w ciągu tych 150 lat przeprowadził nas przez wiele trudnych momentów, co jest dowodem Jego opatrzności działania, że mogłyśmy przetrwać trudne czasy wojen dwóch, komunizmu, że mogłybyśmy na nowo otworzyć nasze szkoły.
Mówiła przełożona prowincjalna polskich urszulanek siostra Ewa Dziura.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Głos obywateli Unii Europejskiej na temat budżetu. W połowie września rozpoczęły się konsultacje Komisji Europejskiej dotyczące zdobycia opinii obywateli europejskich o budżecie Unii Europejskiej. Charakterystyką tych konsultacji ma być ich otwartość, ponieważ zaproszone są wszystkie zainteresowane strony na wszystkich szczeblach decyzyjnych oraz brak tematów tabu, bo mają utorować drogę wszelkim pomysłom i propozycjom, które pozwoliłyby przyjrzeć się dokładnie wydatkom i zasobom Unii Europejskiej. Pytania postawione w ramach konsultacji mają pomóc w ustaleniu i realizacji priorytetów Unii. To dobra okazja, żeby przyjrzeć się obecnej strukturze finansowej Unii Europejskiej. Co roku do budżetu unijnego wpływa około 1% dochodu narodowego państw członkowskich. Pieniądze podatników wykorzystywane są przez Unię do finansowania działań, które zostały uzgodnione w traktatach przez państwa członkowskie i ich parlamenty. Wydatki unijne są ponadto ograniczone długoterminowym porozumieniem między posłami do Parlamentu Europejskiego, Radą Ministrów i Komisją Europejską. Porozumienie to zawiera wieloletnie ramy finansowe, z których ostatnie obejmują okresy 7-letnie. Komisja Europejska wykonuje budżet na własną odpowiedzialność, ale większość funkcji zarządzania budżetem dzieli z państwami członkowskimi. Wszystkie dochody i wydatki muszą zostać wykazane. Przygotowywane są sprawozdania finansowe wykazujące aktywa i pasywa Unii. Kontrole przeprowadzane są zarówno przez kontrolerów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Co roku dyrektorzy poszczególnych departamentów finansowych sporządzają sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków pozostawionych do ich dyspozycji. Sprawozdania te przedstawiane są członkom specjalnych komisji, a raport jest przekazywany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Ministrów. Z budżetu unijnego finansowane są działania i projekty w tych dziedzinach polityki, w których wszystkie kraje członkowskie zgodziły się działać na poziomie Unii. Są też jednak takie dziedziny, w których kraje postanowiły nie działać na poziomie Unii, na przykład krajowe ubezpieczenia społeczne, system emerytalno-rentowy, system opieki zdrowotnej lub system edukacji finansowane są nadal ze skarbu państwa lub kas samorządowych. Przez najbliższe 7 lat, w latach 2007-2013, kraje Unii Europejskiej postanowiły skierować znaczną część wspólnych środków na przyspieszenie wzrostu gospodarczego i poprawę w dziedzinie zatrudnienia. Dlatego z każdego euro wydanego z rocznego budżetu Unii 7 centów przeznaczy się na zwiększenie konkurencyjności unijnej gospodarki. Priorytet spójności, zakładający wsparcie dla regionów znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji ekonomicznej, pochłonie 36 centów z każdego wydanego euro. Potrzebne są także bezpośrednie działania na rzecz ochrony środowiska, restrukturyzacji rolnictwa oraz promowania zrównoważonego rybołówstwa. W najbliższych 7 latach na każde euro wydane z budżetu Unii 43 centy pójdą właśnie na te cele. Z kolei dążąc do skuteczniejszego zarządzania migracją, do współpracy w sprawach karnych i sądowych oraz do budowy bezpiecznego społeczeństwa, Unia przeznaczy około 1 centa z każdego euro. Podobnie dla promowania i chronienia kulturowego dziedzictwa i bogactwa obywateli Unii mówiących wieloma różnymi językami i tworzących różnorodność kulturową opartą na wspólnych wartościach. Około 6 centów z każdego euro przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania samej Unii Europejskiej. Polityka europejska i jej finansowanie powinny podążać z duchem czasu. Sama Unia zmienia się zarówno pod względem celów, jak i sposobu organizacji. Trzeba więc odpowiednio dostosować poszczególne mechanizmy, również te finansowe, by realizować zamierzone cele. Zadaniem rozpoczętych właśnie konsultacji budżetowych jest zaproponowanie takich środków, które reformie Unii nadadzą w przyszłości konkretny kształt. Kształt społeczny, chociaż realizowany metodami finansowymi. Debata trwa.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.